Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Jan Paweł II przekazał patriarsze Konstantynopola relikwie świętych Grzegorza z Nazianzu i Jana Chryzostoma. O znaczeniu tego historycznego wydarzenia dla relacji katolicko-prawosławnych rozmawiać będziemy z księdzem Dimitrim Salahasem. Opowiemy także o tym, jak powstawały w Zakopanem bożonarodzeniowe szopki, które staną na dworcu kolejowym w Stuttgarcie i przed siedzibą Parlamentu Europejskiego. 27 listopada wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na sobotni magazyn wieczorny.
O gotowość udzielenia odpowiedzi na wyzwania współczesności zaapelował papież do uczestników Światowego Kongresu Życia Konsekrowanego. Jego rzymskie obrady dobiegają dziś końca.
W obliczu różnych form niesprawiedliwości i wyzysku zakonnicy i zakonnice powinni być wiarygodnymi świadkami chrześcijańskiej nadziei. Ich zadaniem jest ukazywanie ludziom zagubionym miłości Boga, który nikogo nie opuszcza, i niesienie im prawdziwych motywów nadziei. Osoby konsekrowane wezwane są też do świadczenia o logice bezinteresownego daru. Ich życie zakonne powinno chronić dziedzictwo życia i piękna, być zdolne do ugaszenia każdego pragnienia, opatrzenia każdej rany, zaspokojenia pragnień radości, miłości, wolności i pokoju.
Jan Paweł II podkreślił rolę, jaką w życiu zakonnym odgrywał miłowanie Chrystusa i pragnienie doprowadzenia do Niego wszystkich ludzi. Powinno ono wieść do osobistego nawrócenia, świętości i gorliwego głoszenia Ewangelii. Jedyną drogą zakonników i zakonnic jest naśladowanie Chrystusa tak, aby ich życie ukazywało Jego miłujące oblicze. Trzeba otworzyć serce na powiewy Ducha Świętego, współzawodniczyć w miłości bratniej i służbie, otworzyć drzwi ludziom słabym, samotnym i odrzuconym, napisał papież w przesłaniu do uczestników Światowego Kongresu Życia Konsekrowanego. Dzisiejszej uroczystości nie należy rozumieć jako aktu zadośćuczynienia czy prośby papieża o przebaczenie katolikom zabrania relikwii z Konstantynopola w czasie XIII-wiecznej krucjaty. Wskazał na to Joaquín Navarro-Valls, prostując pojawiającą się w mediach interpretację przekazania prawosławnemu patriarsze części relikwii świętych Grzegorza z Nazianzu i Jana Chryzostoma. Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego zwrócił uwagę, iż taka interpretacja jest historycznie nieścisła, choćby dlatego, że relikwie świętego Grzegorza znalazły się w Rzymie nie dopiero w czasie krucjat, ale już w VIII wieku, schronione tu przed ikonoklastami. Przekazanie relikwii to akt o wielkim kościelnym znaczeniu, wyraża łączność między chrześcijańskim wschodem i zachodem. Nie negując tragicznych wydarzeń przeszłości, ma być w trzecim tysiącleciu budującym przykładem i zachętą do wspólnej modlitwy katolików i prawosławnych o pełną jedność.
Przekazanie relikwii odbyło się w Bazylice Świętego Piotra, gdzie dotychczas je przechowywano. W liturgii słowa znalazły się fragmenty pism obu tych ojców Kościoła. Przed wręczeniem relikwiarza arcybiskup Leonardo Sandri z sekretariatu stanu odczytał list papieża do patriarchy.
Nella traslazione di così sante reliquie.
W przeniesieniu tak świętych relikwii dostrzegamy błogosławioną okazję do oczyszczenia naszych zranionych pamięci, do umocnienia naszej drogi pojednania, do potwierdzenia, że wiara naszych świętych doktorów jest wiarą Kościoła Wschodu i Zachodu. Jest to chwila sposobna, by złączyć z ich wstawiennictwem naszą modlitwę. Niech Pan przyspieszy godzinę, gdy będziemy mogli razem w sprawowaniu świętej Eucharystii przeżywać pełną komunię. Przyczynimy się w ten sposób skutecznie, by świat uwierzył, że Jezus Chrystus jest Panem.
Diakoni katolicki i prawosławny podali relikwie w alabastrowych relikwiarzach papieżowi, który ucałował je i przekazał patriarsze. Dziękując, Bartłomiej I podkreślił, że jest to powodem radości nie tylko dla całego prawosławia, ale również dla mieszkających w Stambule katolików.
Questo fraterno gesto della Chiesa dell'antica Roma.
Ten braterski gest Kościoła Starego Rzymu potwierdza, że nie ma w Kościele Chrystusowym problemów nie do przezwyciężenia, kiedy miłość, sprawiedliwość i pokój spotykają się w świętej posłudze pojednania i jedności. O przywrócenie zgody i jedności na pewno modlą się także obaj święci, których relikwie powracają do ich stolicy biskupiej. Jak bowiem wiadomo, za życia bardzo zabiegali o jedność Kościoła w wierze i w prawdzie.
O znaczeniu dla Kościoła świętych Grzegorza z Nazianzu i Jana Chryzostoma mówi ksiądz profesor Marek Starowiejski, patrolog.
Chrześcijaństwo pierwszych wieków było uważane za religię nieuków i ludzi niewykształconych. I oto w IV wieku przychodzi dwóch, może nawet trzech, bo także i Bazylii, wybitnych intelektualistów. Jan Chryzostom, wspaniały mówca, który swoją retoryką i pięknem wymowy zagłuszył wszystkich innych współczesnych sobie pisarzy. Grzegorz z Nazianzu, znakomity teolog, znakomity poeta, znakomity mówca. Ci dwaj pisarze wprowadzili chrześcijaństwo w orbitę kultury helleńskiej. Pokazali, że być chrześcijaninem to znaczy można być także człowiekiem wykształconym i poetą. Że sprawy Chrystusa można i należy wyrażać pięknym językiem greckim, który tak kochali Hellenowie. I tacy zostali. Grzegorz z Nazianzu jest nazwany teologiem. Teologiem obok Jana teologa, Jana Ewangelisty. Jan Chryzostom jest czytany, jest komentowany. Do dnia dzisiejszego obydwaj ci wielcy intelektualiści i wielcy pisarze stanowią ukochaną lekturę zarówno wschodu, jak i zachodu. Stanowią słupy milowe, fundamenty rodzącej się kultury chrześcijańskiej.
Naszym gościem jest ksiądz Dimitri Salachas, profesor prawa kanonicznego w Papieskim Instytucie Orientalnym i na Uniwersytecie Urbaniańskim, a także konsultor Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Jan Paweł II zwrócił dziś ekumenicznemu patriarchatowi Konstantynopola relikwie świętych ojców Kościoła, Jana Chryzostoma i Grzegorza Teologa. Już 40 lat wcześniej papież Paweł VI oddał prawosławnym relikwie ich patrona, świętego Andrzeja Apostoła. Co według księdza ten kolejny gest oznacza dla relacji między kościołami katolickim i prawosławnym?
È un nuovo gesto che si inserisce nella lunga serie di gesti fraterni e sinceri.
Jest to kolejny akt wpisujący się w długą serię szczerych braterskich gestów dokonanych przez Jana Pawła II wobec Kościoła prawosławnego. Myślę, że świadczy on o nieodwracalnej woli Kościoła rzymskiego, by kroczyć drogą prowadzącą ku pełnej jedności. Ma on podwójne znaczenie. Po pierwsze, przypomina, że zbliżenie kościołów dokonuje się także poprzez naprawę czy też wyleczenie niektórych bolesnych ran powstałych w wyniku zmiennych dziejowych kolei. Po drugie, gest papieża jest także bardzo znaczący z eklezjologicznego punktu widzenia. Ukazuje, że kościoły Rzymu i Konstantynopola uznają sukcesję apostolską i mają wspólną tradycję patrystyczną. Nie jest to własność tylko jednego z kościołów. Biskup Rzymu uznaje, że patriarcha Konstantynopola to następca tych wielkich świętych, którzy są dziedzictwem całego Kościoła powszechnego.
Zwrot relikwii będzie wydarzeniem historycznym, kulminacją przyjaźni między Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną. Są to słowa Georgesa Marowicza, przewodniczącego Komisji do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Turcji. Podkreślił on, że dialogu, nawet jeśli napotyka on na trudności, nie można już zatrzymać. Czy zwrot relikwii świętych patriarchów będzie punktem zwrotnym we wzajemnych relacjach?
Taka
była intencja papieża, gdy postanowił odpowiedzieć na prośbę patriarchy o zwrot świętych relikwii. Patriarcha wyraził ją podczas swej ostatniej wizyty w Watykanie. Wtedy zaprosił też papieża do odwiedzenia Stambułu. Wzruszające było to, że list do Bartłomieja I, w którym Jan Paweł II stwierdza: chciałbym w akcie dobrej woli oddać wam relikwie świętych patriarchów Jana Złotoustego i Grzegorza Teologa, którzy byli poprzednikami waszej świątobliwości na katedrze konstantynopolitańskiej, został napisany po grecku. Fakt ten mocno podkreślano w samym patriarchacie, jak i w mediach. Gest ten bez wątpienia przyczyni się do usunięcia istniejących w obustronnych relacjach trudności i do stworzenia korzystnego klimatu braterskiej miłości i szacunku. Rozproszy trwające od wieków uprzedzenia, otworzy nowe drogi dialogu i prawdy w perspektywie przywrócenia pełnej jedności. Nie jest to tylko gest czysto ludzkiej uprzejmości. Jest to gest eklezjalny między dwoma kościołami, które, choć nie są jeszcze zjednoczone, uznają się za kościoły siostrzane i wspólnie przyznają, że łączy je wiara apostolska przekazana przez świętych ojców.
Czyli zwrot relikwii wzmocni dialog ekumeniczny.
Zdecydowanie tak. Modlimy się o to do świętych ojców Kościoła, którzy przecież tworzyli fundamenty naszej wiary jeszcze w czasach pełnej jedności Kościoła.
Jakie znaczenie ma zwrot relikwii dla prawosławnych?
La speciale filiale venerazione.
Szczególna cześć dla świętych, ikon, relikwii jest na wschodzie mocno zakorzeniona. Kult ten przyczynia się do uświęcenia ludu Bożego, dlatego kościoły zalecają go wiernym. Oddawanie czci relikwiom świętych Jana Złotoustego i Grzegorza Teologa ukazuje communio sanctorum, komunię kościołów we wspólnych świętych. Relikwie wspólnych świętych, zwłaszcza tych, którzy bronili wiary i określili jej zasady w pierwszych wiekach, kiedy Kościół był jeszcze niepodzielony, przynależą do Kościoła powszechnego. Są oni nauczycielami naszej wspólnej wiary.
A jak ksiądz oceniłby aktualny stan relacji katolicko-prawosławnych?
Poczynając od Soboru Watykańskiego II, relacje między obydwoma kościołami coraz bardziej się nasilały, aż po dziś dzień. Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola jest najbardziej wiarygodnym rozmówcą Kościoła Rzymu. Jednak oficjalny dialog między Stolicą Apostolską a Kościołem Prawosławnym jako całością uległ w ostatnich latach pewnemu spowolnieniu. Trudnym problemem jest sposób, w jaki kościoły prawosławne patrzą na istnienie katolickich kościołów wschodnich, żądając po prostu ich zniesienia. Problem stał się jeszcze trudniejszy ostatnio ze względu na domaganie się przez ukraińską cerkiew grecko-katolicką wyniesienia jej do rangi kościoła patriarchalnego. Tym niemniej zasadnicza trudność teologiczna dotyczy prymatu Piotra, nieomylności papieża, czyli posługi biskupa Rzymu w całym kościele powszechnym. Tych kwestii jednak nie da się rozwiązać w klimacie kłótni, sprzeczności i braku wzajemności. Kościół katolicki gotowy jest do dialogu w prawdzie, wzajemności, miłości i pokoju. Niestety także ze strony Konstantynopola pod adresem Rzymu padły ostatnio ciężkie słowa i miały miejsce gesty, które poddały w wątpliwość szczerość Kościoła katolickiego. Nie jest to najlepsza droga ku poprawie wzajemnych relacji i tworzeniu klimatu szacunku i braterstwa. Mam nadzieję, że ten gest papieża przekona Kościół prawosławny do kontynuowania dialogu. Sam papież w encyklice Ut Unum Sint zachęca teologów z różnych kościołów, w tym prawosławnych, do podjęcia refleksji nad formami sprawowania prymatu piotrowego, tak by ta posługa mogła stać się służbą miłości, uznawaną przez jednych i drugich. To zaproszenie Jana Pawła II otwiera nowe drogi dialogu.
To invito de Santo Padre, penso, che apre nuove vie di dialogo.
Relikwie wrócą teraz do Konstantynopola, gdzie będą przechowywane.
Najpierw zostaną uroczyście wystawione w rezydencji patriarszej, a następnie spoczną w kościele patriarchalnym na Fanarze. Myślę, że warto dodać, iż Kościół katolicki przechował te relikwie z należną czcią. Z woli opatrzności wiele relikwii świętych wschodu w ciągu wieków było przechowywanych i czczonych przez chrześcijan zachodu. W przeciwnym wypadku zostałyby one sprofanowane przez prześladowców Kościoła wschodniego. Z woli Boga, który nawet ze zła potrafi wyprowadzić dobro, Wiele relikwii ojców Kościoła spoczywa razem z relikwiami świętych tuż obok grobu świętego Piotra, brata Andrzeja, tak jakby miały nam wszystkim przypominać o konieczności budowania pełnej jedności, o którą modlił się Chrystus. Te relikwie są dziedzictwem całego Kościoła. Kościół rzymskokatolicki, przechowując je przez wieki w Bazylice Watykańskiej, jest świadkiem wspólnej wiary niepodzielonego Kościoła. Chciałbym podkreślić, że powrót relikwii świętych Jana Złotoustego i Grzegorza z Nazianzu nie jest obowiązkiem sprawiedliwości czy też wynagrodzeniem ze strony Watykanu za błędy wypraw krzyżowych. Jest to braterski gest pokazujący, że można dalej po bratersku kroczyć drogą wzajemnego dialogu ku pełnej jedności.
Mówił ksiądz Dimitri Salahas.
O tym, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, przypomina zespół szkół plastycznych w Zakopanem. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali dwie drewniane szopki betlejemskie, które pojadą do Stuttgartu i Strasburga. Jedna będzie prezentowana na dworcu kolejowym w Stuttgarcie, a druga na placu przed siedzibą Parlamentu Europejskiego. Szopka, która stanie na dworcu w Stuttgarcie, nosi tytuł Betlejem a kobiety świata. Obok żłóbka Maryi i Józefa znajdą się drewniane rzeźby królowej Jadwigi, świętej Marii Magdaleny, błogosławionej matki Teresy z Kalkuty czy świętej Edyty Stein. Natomiast szopka zatytułowana Betlejem a Europa przyozdobi plac przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dzieło przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem Jezus na ręce. W szopce będą rzeźby świętych Benedykta, Wojciecha i Franciszka, a także Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki. Pracownię snycerską w zakopiańskiej szkole odwiedził Krzysztof Drwal.
No, troszeczkę wysiłku fizycznego, no ale przede wszystkim liczy się właśnie chyba chęć rzeźbienia.
Wicedyrektor Ireneusz Wrzesień, Zespołu Szkół Plastycznych imienia Antoniego Konara w Zakopanem. Wraz z młodzieżą jedziemy do Niemiec, do Stuttgartu i tam na dworcu, głównym w Stuttgarcie, pokazujemy szopkę betlejemską. Te przesłania, które są zawarte w poszczególnych szopkach i treściach, które co roku są inne, są bardzo ekumeniczne. Betlejem a ludzie biedni na świecie, Betlejem a uchodźcy, Betlejem a podróżni, Betlejem a dzieci świata, a pokój na świecie, Betlejem a problemy ekologiczne.
Dłuto w lewą rękę, bijkę w prawą. Przykładamy, wykorzystujemy ciężar bijki i uderzamy. Raz, dwa, trzy, aż wypadnie i jedziemy do końca. Ile pary, prawda?
Jest to ogromne bogactwo treści. Nie tylko tradycyjnie, że będzie tam szopka, dosłownie szopka z daszkiem, nawet góralskim czy coś jeszcze, ale właśnie to przesłanie, które jest bardzo szerokie. I rzecz charakterystyczna, że na tym dworcu, gdzie tysiące ludzi przechodząc, ogląda te figury rzeźbione przez naszych uczniów, no przechodząc, prawda, na dworcu zwykle się każdy spieszy, ale się każdy gdzieś zatrzyma na tą chwilę. Stwarza to przecież ogromne przeżycie i pewną refleksję i moment zastanowienia się nad tym, co się dzieje wokół nas.
No zacznijmy od tego, że musi być jakaś idea, jakiś pomysł. Później staram się go jakoś naszkicować na papierze, ewentualnie w glinie. I później w klocku właśnie rzeźbię, pierwsze odciosowuję, czyli nadaję jakiś kształt początkowy tej rzeźbie, a później już coraz dokładniej i od ogółu do szczegółu. Pierwsze ogólna forma, później wgłębiam się w szczegóły tej rzeźby przyszłej, którą mam stworzyć.
Tutaj do tego dochodzi jeszcze sprawa kontaktu ze społecznością tego miasta, z Niemcami, którzy się jakoby przekonali do tej szopki, zwanej dworcową, bo to na dworcu. Jak gdzie nie można, to na dworcu, prawda? Gdzie się nie da, to na dworcu. Oto nagle surowa, w swoim wyrazie, z drewna, szkolna szopka zakopiańska, liceum Kennera.
Najpierw trzeba zrobić projekt, później wykonuje się to. No i profesor uznaje, czy to jest dobrze, czy nie, i daje jakieś rady.
Co roku inny temat szopki mobilizuje także i młodzież, bo oni poznają swojego bohatera. I utożsamianie się z historią tej postaci przez wykonującego tę rzeźbę ucznia, oczywiście pod nadzorem profesorów i z pomocą profesorów, stwarza dodatkową sytuację, powiedziałbym, wychowawczą. To jest inspiracja. I przeżycie, utożsamianie się i to na trwałe pozostanie w świadomości ucznia. To nie ulega wątpliwości.
Dodajmy, że drewniane betlejemskie szopki uczniowie szkoły w Zakopanem przygotowują od 9 lat.
Na tym kończymy nasz sobotni magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.